Przegłodniałe kolekcji jeszcze, tak jak ojciec Piotr zapowiedział, nauka, konferencja, co prawda teoretycznie stargetowana do małżonków i rodziców, ale myślę, że wszyscy coś w miarę ciekawego się dowiemy, więc jeżeli ktoś nie jest małżonkiem ani rodzicem, wydaje mi się, nie ma powodu, żeby wychodził. W czasie tej nauki ośmielę się dokonać także tak zwanego lokowania produktu, to znaczy namówić was, jeżeli jesteście zainteresowani także takim, można powiedzieć, sposobem podejścia do katechizmu, do wiary, który jest mocno zakorzeniony w Piśmie Świętym, do słuchania naszej rozgłośni diecezjalnej Radia Anioł Beskidów. Mamy w naszym programie całe mnóstwo kateches i audycji biblijnych. Jeżeli wejdzie się na stronę internetową www.aniolbeskidow.pl, to tam między innymi jest taka zakładka program i można znaleźć dokładnie, kiedy, o jakiej porze nadajemy takie właśnie audycje. To jest takie radio, w którym raczej stronimy od polityki i innych tematów, o których nie mamy pojęcia, natomiast sporo treści katechetycznych i zwłaszcza biblijnych tutaj się pojawia. Dzisiejszego wieczoru trochę także pod wpływem inspiracji dzisiejszej Ewangelii, w której Piotr pyta Jezusa o przebaczenie, chciałbym was, moi drodzy, zaprosić do wspólnego wysłuchania jeszcze raz, tym razem zupełnie innego fragmentu Pisma Świętego, nie ze Starego Testamentu, nie z Księgi Rodzaju, ale z Ewangelii według świętego Łukasza. Niestety tu u was w kościele nie widziałem, chyba nie ma, ale w niektórych kościołach są na przykład na ambonie, czasami na suficie, wizerunki ewangelistów. Cztery postaci, to znaczy czterech takich panów, zazwyczaj z długimi włosami i brodami, którzy trzymają w ręku księgę, a obok nich, żeby ich rozpoznać, który jest który, są pewne takie zaczerpnięte z księgi Ezechiela wizerunki. I tak na przykład taki dość młodo wyglądający pisarz, obok którego przysiadł orzeł albo taki do orła podobny ptak, to jest święty Jan Ewangelista, bo jego Ewangelia jest taka wzniosła, jakby na skrzydłach orła unosiła nas ku niebu. Świętego Marka rozpoznajemy po lwie, który zresztą jest w jego, że tak powiem, mieście, w Wenecji. Znakiem rozpoznawczym jest w herbie tego miasta. A to dlatego, że święty Marek swoją Ewangelię zaczyna od pobytu Jezusa na pustyni, której królem jest lew. Świętego Mateusza można rozpoznać po postaci albo anioła, albo człowieka, albo ludzkiej postaci ze skrzydłami, jeśli mielibyśmy iść na kompromis, dlatego że święty Mateusz swoją Ewangelię zaczyna od rodowodu Jezusa, opisuje ludzkich, ziemskich przodków Jezusa. Natomiast świętego Łukasza Ewangelistę rozpoznaje się po tym, że obok niego jest zazwyczaj wymalowany czy wyrzeźbiony byczy łeb, głowa byka, zwierzęcia ofiarnego, zwierzęcia składanego na ołtarze w ofierze, dlatego że święty Łukasz pisze Ewangelię szczególnie nastawioną na to, żeby pokazać ofiarę Jezusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I on też jest piewcą Bożego miłosierdzia, Boga, który lituje się nad grzesznikiem, Boga przebaczającego. I w ramach tego właśnie opisu, takiego można powiedzieć portretu Boga miłosiernego, który święty Łukasz Ewangelista odmalowuje w swojej Ewangelii, w 10 rozdziale tej Ewangelii znajdujemy Jezusową przypowieść, którą powszechnie nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym, chociaż właściwie można by ją równie dobrze nazwać przypowieścią o miłosiernym ojcu. Ja myślę, że tekst tej przypowieści jest nam wszystkim lepiej lub gorzej, ale myślę, że nawet lepiej niż gorzej znany. Myślę, że jeżeli pamiętamy tę historię, chociaż ją pozwolę sobie przypomnieć, to spróbujemy z niej wydobyć pewne, znów mam nadzieję, nowe treści, takie, które mogą nam się przydać także w relacjach z bliźnimi, w relacjach małżeńskich i w relacjach rodzinnych. Otóż Jezus opowiedział następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. podzielił więc majątek między nich. Tu od razu już należy nam się wyjaśnienie. Moi drodzy, w czasach biblijnych, w czasach Jezusa, dziedziczenie majątku i w ogóle podejście ludzi do majątku było nieco inne niż u nas. U nas dzisiaj no, wszystkim jest powszechnie znana praktyka, że czasami rodzice przepisują majątek jeszcze za życia, za tak zwane dożywocie, jakoś tam ustalając, że któreś z dzieci bierze dom, któreś tam gospodarstwo albo się to dzieli na jakieś mniejsze części. W czasach Jezusa, w czasach starożytnych najczęściej ojciec, głowa rodziny rządził majątkiem do końca swoich dni. Chyba, że już był bardzo niedołężny, to wtedy majątek po ojcu właściwie w całości dziedziczył najstarszy syn. Czasem bywało tak, że majątek dzielono w ten sposób, że najstarszy syn dostawał 2/3 majątku, a 1/3 dzielono pomiędzy pozostałe rodzeństwo. Czy to był system sprawiedliwy? W zasadzie nie. W każdym razie, jeżeli pojmować sprawiedliwość, że miałaby ona polegać na tym, że każdy dostaje równo. Ale z drugiej strony to też nie było tak, że starszy czy najstarszy syn dostawał swoją tak zwaną lwią część i nie interesowało go nic poza tym, dlatego że on miał obowiązek czuwać, troszczyć się, zabezpieczyć również materialnie swoje młodsze rodzeństwo. Także bardzo często majątek przechodził z ojca na najstarszego syna, a on opiekował się tak czy tak, dawał schronienie, jedzenie, pracę pozostałemu młodszemu rodzeństwu. Teraz zwróćcie Państwo uwagę, czytając Pismo Święte, czasem warto zwracać uwagę nawet na pojedyncze słowa. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pewien człowiek ma 2 synów i młodszy z nich przychodzi i mówi: ojcze, daj mi część majątku, która do mnie należy. A więc prawdopodobnie jest to 1/3 tego majątku. W jaki sposób przekazał mu tę 1/3 majątku? No pewnie dość łatwo było obliczyć, ile jest wart cały majątek ojca, i równowartość 1/3 dostał ten młodszy syn w gotówce. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Młodszy syn zawsze uchodził za takiego, no powiedzmy, mniej mądrego, mniej doświadczonego. Aż zaskakuje, że ten ojciec bez słowa, bez zastanowienia, bez jakiejś przestrogi, być może nawet znając niedojrzałość ekonomiczną, emocjonalną tego młodszego syna, powierza mu takie pieniądze. Ale też pokazuje, jak Pan Bóg traktuje nas. Czytaliśmy niedawno, przedwczoraj w niedzielę, taki fragment z Nowego Testamentu, z listu świętego Pawła, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Moi drodzy, gdyby Pan Jezus czekał ze swoją śmiercią za nasze grzechy, aż się poprawimy, to do dzisiaj by nie umarł na krzyżu. Umarł, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tak działa Pan Bóg. Można powiedzieć, trochę nieroztropnie, trochę nierozsądnie. Daje nam w kredycie wszystko, poczynając od naszego życia. To jest tak, jakby Pan Bóg jakiejś duszyczce w niebie powiedział: wiesz, poślę cię tam do jakiegoś ciała na ziemi, ale ty musisz nabrać doświadczenia. To dlatego my robimy tyle głupot w życiu, dlatego tyle razy błądzimy, popełniamy grzechy, a Pan Bóg nam to przebacza, bo Pan Bóg jest jak bohater tej Jezusowej przypowieści. Pan Bóg wie, że my tam coś zmarnujemy, zepsujemy, tak jak ojciec tego syna prawdopodobnie wiedział z całą pewnością, co się stanie z częścią majątku, którą mu przekazał. Odjechał w dalekie strony i roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie, w dalekie strony, żeby nie być w zasięgu wzroku swojego ojca, żeby ojciec go nie kontrolował, żeby mu nie gderał za uszami. My też bardzo często, zanim zejdziemy na złą drogę, to najpierw oddalamy się od Pana Boga, żeby nas nie niepokoił wyrzutami sumienia. Lepiej go mieć tam gdzieś z daleka, nawet gdyby wołał do nas, żeby go nie słyszeć. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Można powiedzieć, zbieżność kryzysu powszechnego i jego osobistego. Nie dość, że on stracił majątek, to jeszcze koniunktura ekonomiczna zrobiła się taka, że nikt go nie chciał zatrudnić, nie było z czego żyć, no bo wszędzie był głód w owej krainie. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Nas co najwyżej ta historia troszeczkę odraża, bo świnia no, jest zwierzątkiem tak nie najstraszniej wyglądającym, nawet dość sympatycznie. Ostatnio nawet staje się zwierzęciem domowym, jakieś tam miniaturkowe świnki się pojawiają, ale generalnie brzydko pachnie i obyczaje ma też nie najładniejsze. Trudno ją posądzać o kulturę i dobre maniery. Natomiast dla Żydów świnia była zwierzęciem nieczystym. Pismo Święte zakazywało spożywania jej mięsa. Więc paść świnie oznaczało tyle, co po prostu upaść tak nisko, że już niżej się nie da. Ten chłopak się totalnie stoczył, zupełnie się zatracił. Może być ciekawym dla nas pytanie, jeżeli on był w jakiejś odległej krainie, gdzie pasł świnie, to czy na pewno pozostał wśród swoich rodaków? Żydzi zasadniczo, nie jedząc mięsa świńskiego, wieprzowiny, również nie trudnili się hodowlą świń. Dla nich samo przebywanie gdzieś w jakiejś niedużej odległości od świń uchodziło za odrażające. Państwo może słyszeliście, że czasem zdarzają się dzisiaj takie odwetowe, jakieś chuligańskie wybryki, że na przykład na drzwiach meczetu powiesi się kawałek świńskiego mięsa, bo Żydzi, muzułmanie nie jedzą, to jest dla nich niekoszerne, niejadalne mięso ze świni. No więc takie było podejście. Tak jak dzisiaj ten kawałek wieprzowiny gdzieś tam na progu meczetu, tak wtedy nawet spojrzenie na żywą świnię uchodziło za coś absolutnie nieobyczajnego. Otóż jeżeli spojrzeć na mapę ojczyzny Jezusa, też pamiętacie, moi drodzy, w niedzielę trochę posługując się bez mała na zasadzie profanacji obrazem w głównym ołtarzu, mówiłem, że na samej górze jest kraina zwana Galileą, na dole, na południu Judea z Jerozolimą, a między nimi jest Samaria, miejsce, gdzie w tych okolicach Jezus siedział przy studni i rozmawiał z Samarytanką. Natomiast na wschodnim brzegu Jordanu jest taka kraina, która w czasach Jezusa nazywa się Dekapol. Tutaj jednym z największych ośrodków jest Gadara. I to jest terytorium, które zamieszkują już poganie, nie Żydzi. Żydzi generalnie mieszkają na zachód od Edenu, od Jordanu. Natomiast tutaj mieszkają poganie. No i oni między innymi trudnią się hodowlą i wypasem świń. Jest w Ewangelii takie zdarzenie, jak Jezus przychodzi w okolice Gadary i z grobów wyskakuje, pobrzękując łańcuchami, którymi na próżno chciano go spętać, opętany człowiek. Jezus uwalnia go od złego ducha, a właściwie od całego legionu złych duchów i te złe duchy wchodzą w stado świń, a świnie ruszają po urwisku, tutaj dosyć strome, są z gór jakby opadające bezpośrednio po brzegi Jeziora Galilejskiego i toną w jego wodach. Więc to było miejsce, miało w kraju Gadareńczyków. Być może ten nasz młodzieniec też tutaj gdzieś w tej okolicy, już na terytoriach pogańskich, znajduje się, szukając rozpaczliwie jakichś środków do utrzymania się przy życiu, wśród pogan pasąc świn. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. No też ciekawe były zasady tej pracy, skoro on nawet głodował, więc jaką zapłatę dostawał, jakąś marną, pewnie był na jakiejś podłej umowie śmieciowej. Zreflektował się, że zwykli robotnicy mają u jego ojca lepszą dolę niż on tutaj jako najemnik u tego właściciela stada świn. Jego rozterkę pogłębiał fakt, że świnie nie były tak głodne jak on. Świnie karmiono strąkami, a jemu tych strąków nikt nie dawał. Nie wiem, czy jesteście, moi drodzy, ciekawi, co to za strąki mogły być. Jakie macie skojarzenia, słysząc słowo strąk? Pewnie z jakimś groszkiem czy fasolką. Słyszeliście, żeby coś takiego świniom dawać? Ja się na tym za bardzo nie znam, ale raczej chyba wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobra pasza dla świni. Otóż w ojczyźnie Jezusa rośnie takie drzewo, które wygląda na oko z daleka trochę tak jak jabłonka. I to drzewo nazywa się szarańczyn strąkowy. Więc już nazwa coś nam mówi, bo chodzi o jakieś strąki. To jest, moi drodzy, takie dziwne drzewo, na którym rosną strasznie dziwne owoce. Ani jabłka, ani gruszki, ani śliwki, ani granaty, ani figi, tylko takie podłużne strąki, stąd szarańczyn strąkowy, dlatego że one swoim kształtem przypominają trochę tułów szarańczy. Znamy te owoce. Pewnie Państwo słyszeliście albo widzieliście chleb świętojański. To są właśnie te owoce tego drzewa. Czytamy w Ewangelii, że święty Jan żywił się na pustyni miodem i szarańczą. Jest błąd w tłumaczeniu prawdopodobnie. Zresztą trudno jest przetłumaczyć nazwy roślin, zwierząt na język polski z języków biblijnych. Prawdopodobnie tym szarańczynem, a nie szarańczą żywił się Jan Chrzciciel, bo szarańczy by tyle nie nałapał. Szarańcza przylatywała gdzieś tam sezonowo, krótko była, więc umarłby z głodu. Natomiast te drzewa rosną powszechnie. Jakbyśmy dzisiaj pojechali do Izraela, gdzieś tam się przeszli wzdłuż Morza Galilejskiego, to na brzegu na przykład w wielu miejscowościach te drzewa rosną i rośnie na nich właśnie całe mnóstwo takich brązowych strąków, które potem po wysuszeniu u nas w sklepach kolonialnych przed wojną sprzedawano jako chleb świętojański. Stąd właśnie nazwa, że święty Jan Chrzciciel miał się tym żywić. One są trochę podobne w smaku do daktyli, też takie bardzo mięsiste, takie gęste, bardzo pożywne. W dodatku w środku mają okrągłe nasionka i te nasionka nazywają się po arabsku karat, zresztą po hebrajsku bardzo podobnie. I wagę tego przeciętnego takiego nasionka z chleba świętojańskiego, z owocu szarańczyna strąkowego, zrobiono jako wzorzec wagi używanej w jubilerstwie. Wiecie Państwo, że coś tam, jakiś pierścionek czy jakiś diament ma wagę iluś tam karatów, czyli ziarenek, nasion, które są w tym chlebie świętojańskim, w tym szarańczynie. Co to oni dawali jeść świniom, wszystkim z wyjątkiem tego naszego syna marnotrawnego, albo które jadł święty Jan Chrzciciel. Jeżeli Państwo macie w domu, znajdziecie w lodówce jakiś jogurt albo coś innego, co jest ubogacone substancją zagęszczającą o symbolu E410, to te substancje też się robi z tych strąków szarańczyna właśnie. Więc ma wszechstronne zastosowanie od paszy dla zwierząt poczynając, poprzez smakołyk, nawet dla dzieci dorosłych, a skończywszy nawet na zastosowaniu przemysłowym jako zagęszczacz do produktów spożywczych. Skoro ten nasz bohater uznał, że już gorzej upaść nie może, niżej stoczyć się nie da, że nawet strąków, co jedzą świnie, nikt mu nie daje, zdecydował: zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. Moi drodzy, on sobie ułożył taką formułkę, którą my moglibyśmy mówić zawsze, jak przychodzimy do spowiedzi. Na końcu naszych grzechów moglibyśmy dokładnie to samo powiedzieć. Jak już wyznamy wszystkie grzechy, moglibyśmy powiedzieć: ojcze, zgrzeszyłem przeciw tobie, nie jestem już godzien nazywać się twoim dzieckiem. Jaka jest różnica między dzieckiem a najemnikiem? Dziecko to jest krew z mojej krwi, ciało z mojego ciała, kość z mojej kości. To jest kawałek mnie samego, tak powinien myśleć ojciec czy matka tego dziecka. A najemnik to jest ktoś obcy. Dziecku zawsze się pomoże, dziecko zawsze się przyjmie do domu, dziecku zawsze się przebaczy. Najemnik to jest ktoś, z kim zawsze mogę zerwać umowę o pracę. I będzie to uczciwe, jeżeli tylko on na to zasłuży. Więc chcę wrócić do swojego Ojca i być w nich z Nim w relacji już nie syna z Ojcem, tylko najemnika z pracodawcą. Wraca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Popatrzmy, jak funkcjonuje ojciec. Ojciec chyba zdawał sobie sprawę, jak się skończy ta historia. Ujrzał go, gdy był jeszcze daleko. Być może codziennie wieczór wychodził na drogę i patrzył, czy jego syn nie wraca. I doczekał się. Rozpoznał z daleka charakterystyczną sylwetkę. Kiedy go zobaczył, popatrzcie, następna rzecz, wzruszył się głęboko. To jest takie określenie, które pojawia się u świętego Łukasza Ewangelisty. Jak będzie potem w 15 rozdziale pisał przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, o tym, jak człowiek leżał pobity w drodze z Jerycha, z Jerozolimy do Jerycha, to napisze święty Łukasz, że przeszedł kapłan, zobaczył go i minął, przeszedł lewita, zobaczył go i minął i wreszcie szedł Samarytanin. Wzruszył, zobaczył go, wzruszył się głęboko i opatrzył jego rany. Wzruszyć się głęboko to jest takie słowo, które jakbyśmy przetłumaczyli na język polski, dosłownie by trzeba było przetłumaczyć, poruszyły się mu wnętrzności. To oznacza wzruszenie. Poruszyły się mu wnętrzności. Tak jak w Elżbiecie, w jej wnętrznościach podskoczył Jan Chrzciciel, kiedy Maryja przyszła, kiedy przyszła do Elżbiety Maryja, wnosząc w jej dom Zbawiciela. Wnętrzności. Słowo wnętrzności po hebrajsku to jest takie słowo rachamim. Ono oznacza wnętrzności, wnętrze, brzuch, także łono kobiety. A słowo miłosierdzie to jest rechem. Ono pochodzi od tych wnętrzności. Miłosierdzie okazuje się dopiero wtedy, nie jak człowiek widzi, tylko jak widząc potrafi się wzruszyć. Samarytanin jest miłosierny, bo nie tylko zobaczył obitego człowieka, ale jeszcze wzruszył się głęboko. Jego wnętrzności się poruszyły. Tak samo ojciec syna marnotrawnego zobaczył go z daleka, a potem wzruszył się głęboko. Jak wzruszył się głęboko, to wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. Moi drodzy, ilu z nas potrafiłoby tak postąpić? Ilu z nas tak postępuje, kiedy ktoś zawiedzie nasze zaufanie, kiedy ktoś nas zdradzi, kiedy ktoś nas nie posłucha? Nam się wydaje sprawiedliwym, żeby podnieść głos, uderzyć pięścią w stół, może nawet podnieść rękę, dać klapsa. Kiedyś czytałem takie wyznanie w takiej jakiejś kobiecej gazecie. W parafii, w której mieszkam, pani gospodyni czasami kupuje takie kobiece gazety, a ja często, nie mając bardzo nieregularny tryb życia, jem sam, gdzieś tam wpadam i coś zjem, jakiś obiad czy śniadanie, to i podkradam tę gazetę i sobie tam podczytuję różne rzeczy. Stąd jestem dobrze zorientowany w życiu gwiazd, estrady i filmu. I kiedyś jakaś kobieta tam napisała, taki niesamowity tekst przeczytałem w takiej głupiej gazecie. Jak zwierzała się z czytelnikami tej gazety, może to wymyślona historia, że chciała wychować swojego syna i ona wpadła na taki pomysł, że ile razy ją coś przeskrobał, to ona mówiła mu tak: idź na ogródek i znajdź patyk, którym dam ci tam, wygrzmocę ci 4 litery. No tam może jakoś tak symbolicznie go tam tylko tym patyczkiem, ale to takie miało być, że on chodzi po ogródku, szuka tego patyka, wie co go czeka i tam go mama czepnie w portki tym patykiem, prawda? I mówi, że pewnego razu on tam znowu coś zbroił i ona go wysłała do tego ogródka i on wrócił, stanął przed nią i mówi tak: mamo, nie znalazłem patyka, ale znalazłem kamień, jak chcesz, to możesz we mnie rzucić. I od tej pory zmieniła metody wychowawcze. Dziecko jej uświadomiło, że to nie jest dobry sposób, żeby je wychować. Nie wiem, nie chcę tutaj wzbudzać jakiejś dyskusji. Myślę, że każdy rodzic, każda mama, każdy tata ma swoją pedagogikę. Natomiast Pan Jezus mówi o pedagogice Boga, jak Bóg nas traktuje. I tak czasami sobie myślimy, że Pan Bóg to tak na nas, na nasze grzechy też tak będzie jakieś gromy z nieba rzucał. To tak jak górale opowiadają taką historię, jak jeden góral umarł, poszedł do nieba, ale straszna kolejka była, święty Piotr zlitował się, że staruszek dał mu taki stołeczek, żeby sobie usiadł i poczekał w kolejce, bo tam muszą wszystkich przez te bramę przepuścić. Ten góral siedzi, siedzi, patrzy, a do jego sąsiadki tam na dole we wsi zakrada się złodziej. Już się spina przez okno, to on wziął ten stołeczek, cisnął z całej siły w łeb temu złodziejowi. On dostał guza, mu nabił, uciekł w te pędy. Święty Piotr przyszedł, mówi, no i co ty robisz, człowieku? Jak tak wszyscy będziemy robić, to nam stołków w niebie braknie. Popatrzcie, co robi miłosierny ojciec. Widzi, wzrusza się głęboko, wychodzi naprzeciw i całuje. A może by jakoś w ten sposób spróbować go naśladować, tego miłosiernego ojca, we naszych wzajemnych relacjach. Mnie się wydaje, że my notorycznie, że my właściwie nałogowo popadamy w konflikty. Tak niewiele trzeba. Na każdej linii relacji, w małżeństwie, rodziców i dzieci, dzieci i rodziców, teściów, sąsiadów, tak niewiele trzeba. Bardzo często właśnie wtedy najchętniej sięgalibyśmy jak ten góral po jakiś stołeczek i tam gdzieś rzucali, żeby wytłumaczyć, żeby pokazać, że nasza naszość jest lepsza niż wasza waszość. Tymczasem Bóg uczy nas w tej Jezusowej przypowieści naprawdę miłosierdzia, naprawdę przebaczenia. Moi drodzy, takimi dalszymi znakami przebaczenia to, co dalej pisze święty Łukasz, że ojciec tego nawróconego syna marnotrawnego kazał jeszcze przynieść szybko najlepszą szatę, ubrać go, dać mu pierścień na rękę, sandały na nogi. To są wszystko znaki miłości ojcowskiej. Jakby pokazuje w ten sposób tą szatą, pierścieniem i sandałami, że on nie chce go traktować jak najemnika, tylko jak rzeczywiście swoje dziecko. W dodatku każe przyprowadzić utuczone ciele, zabić i rozpocząć ucztę, bo jego syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Ta przypowieść uczy nas wielkiej ufności, bo wiecie, to też taki sposób, gdybyście na przyszłość chcieli lepiej przeżyć nawet mszę świętą, jakiś tekst, który słyszymy chociażby w Ewangelii, ja radzę spróbować czasami utożsamić się z jakąś postacią, o której słyszymy. No i popatrzcie, moi drodzy, z kim się możemy utożsamić? Jakbym tak zamknął teraz oczy i pomyślał, kim ja jestem z tej Ewangelii. To każdym po trochu. Czasem bywa, jestem takim ojcem, czy jestem matką. Zresztą mówi się, że na tym obrazie Rembrandta, który ukazuje ojca, co tuli syna marnotrawnego, warto zwrócić uwagę na ręce tej postaci. Lewa ręka jest taka wielka, masywna, męska, a ta prawa ręka ojca na plecach syna marnotrawnego delikatna, z długimi filigranowymi palcami, jak ręka mamy. To tak jakby pokazuje, że Bóg jednocześnie jak ojciec i jak matka kocha swoje dziecko. No więc czasami jesteśmy jak nieważne czy ojcem, czy matką, czy bratem, czy siostrą, czy mężem, czy żoną, jak ojciec z tej przypowieści. Musimy komuś wybaczyć. Ktoś wystawił na próbę nasze zaufanie. Ktoś zawiódł nas. Ktoś zmarnował to, co włożyliśmy, zainwestowaliśmy w tego człowieka. Ale chyba co najmniej tak samo często zdarza nam się, że to my jesteśmy marnotrawnym synem czy marnotrawną córką. Że my popełniamy błędy. Potykamy się, przewracamy, uświadamiamy sobie, że jesteśmy głodni Boga, że świat zwierząt ma się lepiej od nas, bo my zamknęliśmy się na działanie łaski Bożej. I my musimy podjąć decyzję, powiedzieć, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, jestem już godzien nazywać się Twoim dzieckiem, upaść na kolana i prosić o przebaczenie. Kończąc to, z czym chciałbym Was, moi drodzy, zostawić i jakoś pożegnać dzisiejszego wieczoru, zanim pójdziecie do domu, to myślę, że oprócz tego, że ta Ewangelia ta przypowieść daje nam sporo do myślenia. To trzeba gdzieś tam sobie przemyśleć, poukładać wszystko. Warto wspomnieć o tym, że kiedy papież Franciszek był w zeszłym roku w Polsce, no tutaj między innymi chociaż milcząco bardzo po sąsiedzku w Auschwitz i w Birkenau, ktoś chyba z biskupów zadał mu takie pytanie, co zrobić, żeby w polskich rodzinach i w rodzinach na świecie było lepiej. Co zrobić, żeby było w naszych rodzinach lepiej? Pewnie spodziewalibyście się, że papież powie tak, słuchajcie, to ja napiszę encyklikę wkrótce na ten temat. Całą książkę o tym, która będzie instrukcją. Co zrobić, żeby było lepiej? A papież odpowiedział dosyć szybko, jakby bez namysłu. Bardzo prosto, tak w swoim stylu. Mówcie sobie w rodzinach jak najczęściej trzy słowa. Proszę, dziękuję i przepraszam. To jest recepta papieża na to, żeby było lepiej. I ja myślę, że wszystkie te trzy słowa znaleźliśmy w tej dzisiejszej przypowieści. Kiedy ojciec daje część majątku temu synowi, mówi proszę. Syn to bierze i mówi dziękuję. A potem, kiedy wszystko stracił, przychodzi i mówi przepraszam. Trzy słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Patrzcie, moi drodzy, tak niewiele trzeba, żeby było lepiej. To nie znaczy, że nigdy nie upadniemy, że nigdy nie zaiskrzy, że nigdy nie zagrzmi. Pewnie nie, ale warto spróbować. Amen. Na koniec proponuję, żebyśmy, nim rozejdziemy się do domów, pomodlili się za wszystkie małżeństwa, małżonków tutaj obecnych, tych małżonków, którzy pozostali w domu czy w pracy, za dzieci, wnuków, za rodziców, za wszystkich bliskich naszemu sercu. Powierzmy ich opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech nas błogosławi, prowadzi, chroni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.